Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Dzisiaj nie po piątej, tylko po czwartej, bo dzisiaj dzień z lekka świąteczny i trochę w innym trybie pracujemy. Nie Jacek Zieliński, bo na wakacjach, tylko ja. Ale to, co się nie zmieniło, to redaktor Andrzej Jarmakowski, który jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Właśnie mówiliśmy, że oj, nie wiadomo jak to będzie, ale co tam, wojna nie ma świąt i dzieje się na świecie, mimo tego, że my wszyscy w sałatce jarzynowej i prezentach.
No właśnie, my tutaj sobie rozmawiamy o jedzeniu na święta, żeśmy zjedli pewnie ogromną ilość wspaniałych potraw, prawdopodobnie zbyt wielką. Trudno było jeszcze wczoraj chyba wyjść na zewnątrz, bo panował niesamowity mróz. Mamy ponad 50 ofiar śmiertelnych tego mrozu w Stanach Zjednoczonych, jaki był, ale rzeczywiście na świecie się dzieje dużo. Wojna rosyjsko-ukraińska trwa. Taka, zanim przejdziemy do szczegółów na tego wszystkiego, co się dzieje, to powiem, że jedną rzeczą jestem chyba troszeczkę zaskoczony, że aż to tak szybko idzie, bo bardzo wielu Ukraińców, ale także i niektórzy Rosjanie, tacy, którzy są na Zachodzie, przejdę do tego potem, postanowiło obchodzić Boże Narodzenie według naszego kalendarza. Siódmego, czyli nie będą obchodzić 6 albo 7 stycznia, ale chcą obchodzić 24 grudnia, obchodzili Wigilię, jakby przywiązując się do tej zachodniej tradycji. Szczególnie to popularne było w zachodniej Ukrainie, prawda? Gdzie dla nich obchodzenie Wigilii 6 albo 7 stycznia było takim przywiązaniem do rosyjskiej tradycji, z którą obecnie wspólnego nie chcą mieć nic zupełnie. Prawda? To jest ciekawe, że to aż tak szybko się dzieje. Spodziewają ukraińska cerkiew niby nie zmieniła tych dat jeszcze w tym roku. Wobec tego niektórzy będą obchodzić dwie wigilie, 24 i 7 stycznia albo 6 stycznia. Ale spodziewają się, że ukraińska cerkiew w przyszłym roku zmieni to już i że będą obchodzić Wigilię 24 w grudnia.
Jak Kościół Zachodni, no jak proszę, Kościół proszę. Zachodni. Jednym sam chcą do Europy, co tu dużo
tak,
mówić?
Tak, absolutnie. Chcą do Europy. Co do tej Wigilii, to powiem, że także zaskoczony, no skończył się Światowa Liga Tenisowa, się skończyła, drużyna Jastrzębi wygrała ją. Ale Hawks wygrali ją, ale też sobie dziewczyny urządziły i nie tylko dziewczyny, bo tam był i Zverev, Rybakina, to było urządzili sobie Wigilię także 24.
A oni grali gdzie? W Emiratach gdzieś?
Oni grali w Dubaju.
Tak, dokładnie.
W Dubaju grali i sobie w domu u Anastazji Pawluczenkowej urządzili. Myślałem, że będziemy mieli gości, że oni zdążymy, że na drugiej linii będę ich miał, ale niestety one są już w samolocie w tej chwili.
No to się nie udało, ale dobrze, że sobie zrobili Wigilię, a co tam? Niech im będzie, absolutnie, niech im będzie.
Także tak to wyglądało sobie. Także też to przywiązanie do zachodniej tradycji jest, zaczyna być tam silne
tak,
jednak.
Coraz mocniejsze.
W opozycji do takiej tej tradycyjnej rosyjskiej cerkwi. Co ciekawe też, co dzisiaj czytałem, niewykluczone, że czeka nas następny, pewnie to byłaby jakaś straszna afera w Rosji, gdyby Kazachstan zastanawia się, czy nie złożyć wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. No, do NATO nie będą chcieli iść, bo to by oznaczało pewnie wojnę z Rosją natychmiast. No do Unii Europejskiej to może by nie oznaczało, chociaż oni bardzo poważnie się obawiają, bo my zawsze mówimy, że republiki bałtyckie ewentualnie są w następnej kolejności, a potem my, a oni w Kazachstanie bardzo się poważnie boją, że następni na liście są właśnie oni.
Panie redaktorze, ale to nie jest, to ja nie rozumiem, czego oni się boją, bo ja, czy ja się pomyliłam, czy mi się były republiki pomyliły, że przecież przez Kazachstan te wszystkie rzeczy, których nie wolno wysyłać do Rosji, bo jest embargo, one idą do Kazachstanu i z Kazachstanu idą dalej i oni robią ciężką kasę na tym?
Nie, to nie jest tak. Ewentualnie Chiny korzystają coś. Te stosunki są bardzo złe. Granica jest ściśle kontrolowana. Proszę pamiętać, że te, co pani mówi, te różne surowce z Chin, one idą przez inne republiki.
Okay.
One idą przez inne republiki, mogą iść, ale też Chiny przestały to wysyłać do Rosji w tej chwili.
Dokładnie. Panie redaktorze, wygląda na to, że konflikt rosyjsko-ukraiński i wojna na Ukrainie to jest nie jedna rzecz, która się dzieje w Europie w tym momencie.
Nie jedna rzecz, tylko jeszcze chwila o Ukrainie, o tym, co się dzieje, bo oto Ukraińcom udało się zaatakować lotnisko w mieście Igelsk, gdzie stacjonują te bombowce Tu-94, to są strategiczne bombowce. Rosjanie po tym ataku przenieśli te bombowce na inne lotnisko, tam przynajmniej są 3 ofiary śmiertelne tego ukraińskiego ataku.
Tak.
No, to jest lotnisko położone głęboko w Rosji, także tutaj Ukraińcy pokazali, że są w stanie atakować głęboko w Rosji. Mówi się, że Rosjanie się bardzo szykują do ofensywy następnej, gdzieś,
tak,
która miałaby gdzieś iść w kierunku przebicia się korytarza na Krym, który oni stracili. W Bachmucie cały czas trwają bardzo ciężkie walki Rosjanom, przy czym Ukraińcom tam się udało Rosjan odeprzeć troszeczkę, udało im się wyzwolić wschodnią część miasta zupełnie, także no ale Rosjanie zawsze mogą rzucić jakieś nowe jednostki, co najprawdopodobniej może się stać. Wyleciał z okna w Indii także taki znany rosyjski oligarcha Anton, który był na wczasach w Indii, to jeden z najbogatszych członków rosyjskiej Dumy, który w fenomenalny sposób wypadł przez okno.
Oj, to tego będzie coraz więcej, tak? Bo nie on jeden.
Bo nie on jeden, jak wiemy, wypadł przez okno. Także
tak,
mamy następnego, który też pechowo otworzył okno i pechowo przez nie wypadł.
Ale mówi się głośno, przynajmniej agencje podają, że podobno Putin zaczyna mówić, że on w zasadzie jest gotowy do rozmów.
No, z tym, że on chyba jest gotowy do rozmów, on wzywa do realności, żeby wszyscy tutaj realnie popatrzyli na sprawę. No z tym, że on stawia warunki takie jak rozbrojenie Ukrainy na przykład. No,
no to dlatego Ukraińcy powiedzieli, weź puknij się w głowę i zastanów się, co mówisz.
No więc właśnie, coraz częściej dochodzą do nas informacje o złym stanie zdrowia Putina.
To mówi też się, prawda.
Mówi się, że choruje na raka trzustki, być może raka prostaty. Tutaj te informacje są sprzeczne. Oczywiście Kreml wszystkiemu zaprzecza. Zobaczymy, jak to jest. Mówi się, że zachodni lekarze stosują jakieś najnowocześniejsze terapie, próbują Putina utrzymać przy życiu. Podobno jest on w coraz gorszej kondycji. Powiem szczerze, za dobrze to ja mu nie życzę. Także
Pewnie nie jest pan jedyny, że tak powiem, osamotniony w tych życzeniach.
Także zobaczymy, może ta sytuacja się rozwiąże stosunkowo szybko. Na froncie wielkich zmian nie ma, walki się toczą. Ukraińcy obawiają się jakiegoś zmasowanego rosyjskiego ataku w najbliższym czasie. Są gotowi go odeprzeć. Cały czas niepewna sytuacja, no bo cały czas do wojny Białoruś nie przystępuje, prawda?
Tak.
No ale jednak poważna część ukraińskiej armii jest nad białoruską granicą, żeby w razie czego ten białorusko-rosyjski atak odeprzeć.
Ale coś w tym musi być, bo się po prostu dzisiaj bardzo dużo się podziało. Ukraińcy powiedzieli, że chcą, żeby Rosję wywalili z UN.
Rady Bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Tak.
No. Putin z tym stanem zdrowia i tak dalej, podobno Medwiediew teraz jakimś jest pierwszy po Bogu następny.
Pierwszym po Bogu to był, on objął przewodnictwo komisji takiej, która się zajmuje przemysłem zbrojeniowym
tak.
Który jest w Rosji najważniejszy, prawda?
Tak.
Wobec tej chwili zwłaszcza. Wobec tego on będzie musiał tutaj nadzorować to, żeby sprzęt wojskowy w odpowiednim czasie docierał na front i tak dalej. Jest to bardzo trudne zadanie, może się
poślizgnąć na tym.
Mm-hmm. Bo wiemy,
ale
jak to
mówi się też, że być może dzięki temu będzie jak gdyby następny w kolejce, jak zabraknie Putina. No i jeszcze jedno, jak gdyby znak tego, że Rosjanie faktycznie cienko przędą i już chcieliby znormalizować sytuację, to podobno Rosja powiedziała, że nie ma sprawy, może zacząć wysyłać gaz do Europy znowu.
No tak. Oczywiście nie wiem, którędy będą wysyłać ten gram, no bo Nord Stream 1 i 2 zostały wysadzone w powietrze, notabene przez Rosjan, prawda?
Dokładnie, ale oczywiście podobno Jamalskim chcą, wysyłać.
Na przykład, mogą Jamalskim wysyłać, no bo Rosja cierpi na brak kasy.
No tak.
I teraz dylemat mamy taki, jak zaczniemy kupować ropę z Rosji, jak zaczniemy kupować gaz, no to będziemy wysyłać pieniądze do Rosji, żeby Putin mógł wojnę prowadzić
dalej.
Yep. Czyli co, będziemy wysyłać miliard euro
dziennie
albo i więcej, żeby mógł kupić broń, mógł kupić wszystko. No co prawda tam przez sankcje nie będzie mógł wiele rzeczy kupić, tak jak mówiła pani wcześniej, przez te republiki różne mogą iść, czy to ze strony Chin, gdzieś tam ktoś tam może coś próbować dostarczać do Rosji. Ale Chińczycy tutaj wcale nie są tacy chętni, bo nie chcą z kolei, żeby ich firmy objęte zostały sankcjami.
Dokładnie.
Także tutaj jest taka sytuacja dosyć nietypowa, także bardzo trudna dla Rosji. Wobec tego ja uważam, żeby tego gazu, gdyby to ode mnie cokolwiek zależało, niestety ode mnie nic nie zależy, to ja bym tego gazu nie kupował.
No miejmy nadzieję, że jak gdyby siły, które mają coś do powiedzenia, będą tego samego zdania i stwierdzą, że to jest najszybsza droga do tego, żeby ich wykończyć.
Zakończyć wojnę.
Dokładnie.
Dokładnie no, ale tak. Się być może szykuje następny konflikt, bo mamy w Kosowie niezwykle napiętą sytuację.
Podobno jakiś ultimatum już, że nie jest wesoło.
Nie jest wesoło. Tutaj ambasadorowie zachodnich krajów, czyli Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Włoch, wysłali pismo do prezydenta Serbii Vučić, czy otrzymał pismo, którym postawiono żądanie, żeby Serbowie rozebrali wszystkie blokady na drogach między Serbią a Kosową w ciągu najbliższych 24 godzin. Ultimatum jest ostre. Jeżeli Serbia tego nie uczyni, to mają dać Kosowu zielone światło, aby sami rozebrali te za pomocą sił. Serbia ma duże oddziały zgromadzone przy granicy z Kosowem. No, gdyby doszło do jakichś incydentów zbrojnych czy do walk zbrojnych, to trzeba powiedzieć, że w Kosowie są też porządkowe siły natowskie.
Tak.
W tym z Polski.
Mamy no i podobno Kosowo chce, żeby NATO faktycznie coś zaczęło robić, a nie tylko...
Tak, dokładnie tak. Także tutaj, jeżeli by Serbowie zdecydowali się, jeżeli Kosowo rozbierze te barykady siłą, co może nastąpić, i Serbowie by nie wytrzymali nerwowo i ruszyli, że tak powiem, zbrojnie, to oczywiście natychmiast wchodzą w konflikt z wojskami NATO. I ja sądzę, że tutaj nie będzie tak, że te niebieskie hałmy będą stały i nic nie robiły. Te czasy się chyba skończyły. Już dostaliśmy tyle rozmaitych lekcji, wie pani, że już byśmy dali sobie spokój, żeby stać i patrzeć, co się dzieje. Nie. By po prostu te siły natowskie weszły w konflikt z Serbią. Pewnie otrzymałyby natychmiast wsparcie lotnicze. Amerykanie są w stanie natychmiast udzielić wsparcia lotniczego, dysponują silnym lotnictwem w bazach włoskich.
Tak.
Ponadto mogą zawsze przerzucić z Niemczech. Ponadto no, na wschodniej flance jest sporo wojska, także...
Dadzą radę, dokładnie.
Że NATO sobie w razie czego, gdyby trzeba było, radę da. Sytuacja jest niezwykle napięta. Kiedy będziemy rozmawiać jutro, obawiam się, że będziemy wiedzieć znacznie więcej. Mam nadzieję, że nie nastąpi żaden jakiś scenariusz najgorszy, żeby tam nie doszło do jakichś wojen. I druga znowu sytuacja bardzo niebezpieczna. Wokół Tajwanu, gdzie cały czas dochodzi do jakiejś historii, Chińczycy wysłali okręty wojenne i 71 chińskich samolotów naruszyło przestrzeń powietrzną Tajwanu. Na szczęście Tajwańczycy zachowali zimną krew, Chińczycy się wycofali. nie doszło do jakiejś wymiany ognia, no bo gdyby doszło, no to tylko jeden Bóg wie raczy, co mogło stać się dalej.
Co mogło się stać, dokładnie. I w Korei zdaje się też coś tam się dzieje, jedna z drugą Korea.
No w Korei z kolei to są prymitywne dosyć drony, które z Korei Północnej nadleciały na Koreę Południową. To jest w ogóle zawsze, wie pani, niebezpieczna sytuacja, bo pamiętajmy, że gdyby doszło do jakiegoś militarnych ekscesów między Południową Koreą a Północną, to pamiętajmy, że rakiety wystrzelone z Korei Północną w rejon Seulu lecą zaledwie 6 minut. To tam się nawet nie da alarmu przeciwlotniczego ogłosić. Ponadto pamiętajmy, że Korea Północna dysponuje bronią jądrową. To cały czas jest taka beczka prochu, gdzie na szczęście się nic nie dzieje. Tutaj Koreę Północną wstrzymują oczywiście Chiny, które bez pomocy gospodarczej z tego kraju ten północno-koreański reżim by natychmiast upadł. Tam sytuacja gospodarcza jest po prostu fatalna. Także ja nie sądzę, żeby tam do czegokolwiek w tej chwili doszło, no ale takie tego typu prowokacje zawsze są niebezpieczne. Także święta spokojne nie były niestety i nic nie wskazuje, że jutro będzie lepiej.
Panie redaktorze, ale jeszcze tak a propos Chin i tego, że już nie trzeba być, w sensie teraz już nie trzeba być szczepionym, tylko wystarczy mieć test negatywny, żeby wjechać, jak gdyby zaczynają się Chiny otwierać. Czy to jest też jakiś wynik tego, że Xi pojechał do Arabii Saudyjskiej? Czy coś się dzieje w układach Saudi, Arabia i Stany Zjednoczone? Chińczycy się gdzieś wcinają?
Dzieje się dużo. To znaczy, to jest tak, no tutaj oczywiście zasadniczą sytuacją jest Jemen, prawda? Gdzie jak wiemy, trwa wojna domowa. Saudyjczycy uczestniczą w tej wojnie domowej tam, wspierając siły antyirańskie. No, Saudyjczycy uważają Amerykanów za tchórzy, gdyż niespecjalnie godzą się zbombardować Teheran, na co Saudyjczycy ochotę mają wielką. No jak pani popatrzy na mapę, to się trudno tym Saudom dziwić, bo armia Iranu, gdyby wkroczyła do Jemenu, to natychmiast przez pustynię może brnąć na Rijad, prawda? Także tutaj trudno się im dziwić, że oni bardzo uważnie tą sytuację w Jemenie obserwują. Co prawda ta armia irańska by nie doszła zbyt daleko, gdyż nie zapominajmy, że Arabia Saudyjska dysponuje najnowocześniejszym lotnictwem na świecie.
No właśnie tak sobie pomyślałam, że kasy mają tyle, że stać ich na to, żeby mieć dobrą armię i w ogóle
i mają
mogą się nie przejmować.
Mają naprawdę świetnie uzbrojone, bardzo nowoczesne, także tam by z tych Irańczyków kamień na kamieniu nie został, prawda? Także to na to się oni nie zdecydują. Amerykanie nie chcą wchodzić w tą wojnę domową w Jemenie. Wobec tego Saudyjczycy tak porzuceni, że tak powiem,
sami
mają
sobie
wolną
tak
rękę troszeczkę. Tam oczywiście my cały czas do nas dochodzą informacje, że dzieci giną gdzieś tam. Dzieci, no Saudyjczycy się tym nie przejmują zbytnio. Te stosunki są napięte. W tej chwili są one coraz bardziej napięte ze względu na coraz bliższe reakcje z Iranu z Rosją. I teraz dochodzimy chyba do zasadniczej rzeczy, takiej, że wszyscy się obawiają, że Rosja może Iranowi pomóc w zamian za dostawy tych dronów wszystkich, jakichś tych starych balistycznych rakiet, które oczywiście strącić się stosunkowo łatwo, no ale zawsze to jest niebezpieczne przecież. Wystrzelą 10 rakiet, 9 się strąci, jedna doleci celu. Także to jest niebezpieczne. I teraz co byłoby, gdyby Rosja wspomogła irański program atomowy? No to oczywiście zareaguje i Izrael, i Arabia Saudyjska. Kilka dni temu odbyły się wspólne ćwiczenia lotnictwa Arabii Saudyjskiej i Izraela. mówiono o ćwiczeniach obronnych, choć oczywiście wszyscy wiemy, że tak. Saudowie i Izraelczycy wspólnie trenowali atak na irańskie instalacje, gdzie mogą prowadzić ten program atomowy. Co ciekawe, saudyjskie samoloty, tankując w powietrzu, lądowały na lotniskach w Izraelu.
No, to jak, gdzie, to, rzekomo, jak to było?
Prawda, no, gdzie rzekomo niby tam oni się nie lubią i tak dalej, jak przyjdzie co do czego, to z Saudami wspólnie będą walczyć.
Dokładnie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, dokładnie, to absolutnie. Tak. Absolutnie.
I tutaj ja bym mnie to wcale nie dziwi. Mhm. Także także tutaj zobaczymy, jak to. Ale to jest sytuacja bardzo, z Iranem jest sytuacja bardzo niebezpieczna w tej chwili.
No już nie mówiąc o tym, że przecież tam w ogóle to troszkę jak beczka prochu, bo zaczęło się od tych protestów,
które trwają cały czas,
dokładnie.
Także tam jest rzeczywiście sytuacja niezwykle napięta, tam też świąt żadnych spokojnych nie było.
Nie, absolutnie.
Ale oni nie,
nie
świętują akurat.
Oni mają swoje, tak, oni mają swoje. Dokładnie.
Także tam się nie musimy nim martwić zbytnio.
Panie Andrzeju, no. Zróbmy przerwę, ja wygram reklamę i wrócimy sobie za sekundę.
Dobra.
Dobrze? Okej, okay, super.
Ho, ho, ho. Merry Christmas!
Miło nam donieść, że wszystkie wasze świąteczne paczki trafiły już do odbiorców, zgodnie z obietnicą. Naszym pracownikom należy się wolne, dlatego wszystkie biura będą zamknięte 24 i 25 grudnia. Zapraszamy ponownie w poniedziałek 26 grudnia w normalnych godzinach pracy biur. Wesołych świąt!
Adresy wszystkich biur na stronie polamerusa.com. Polamer! Jedyna taka polska firma.
Zostań kim tylko chcesz z dyplomem lub certyfikatem z Triton College. Zapisz się na wygodne zajęcia blisko domu, porównywalne do programów szkół czteroletnich. W Triton otrzymasz wysokiej jakości wykształcenie w przystępnej cenie, gdzie nauczanie odbywa się pod okiem wysoko wykwalifikowanej i nagradzanej kadry doświadczonych specjalistów i praktyków. Bez względu na to, kim jesteś lub kim chcesz być. W Triton College jest miejsce dla Ciebie. Triton College. Niedrogo i blisko domu. Odwiedź triton.com. Edu/Spring.
Sponsorem tej chwili relaksu jest Illinois Lottery.
Chelsea is merely scratching a holiday instant ticket from the Illinois Lottery. So even though her gingerbread masterpiece crashed to a mess of pieces, Chelsea's cheerful because she knows anyone could win in an instant. Be smart, play smart. Must be 18 years or older to play. Game odds available at illinoislottery.com.
Wyjeżdżasz? Kupiłeś nowy samochód? Chcesz się pozbyć zbędnego pojazdu? W Premium Motors wycenimy twój samochód w 5 minut i zapłacimy od ręki. Chcesz się pozbyć rat? Załatwimy formalności, a ty dostaniesz swój kapitał od ręki. 630-359-4969.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Panie redaktorze, a czy to, wracając do tego, co się dzieje na świecie, czy to nie jest trochę tak, że my jakoś jesteśmy jako kraj Stany Zjednoczone, jakoś jesteśmy tak out of it? Prezydent Trump powiedział, że nie będziemy policjantem całego świata. Prezydent Biden ma inne rzeczy na głowie, gospodarkę, ekonomię, pożyczki studenckie i nie wiadomo co jeszcze. I czy to wszystko się jak gdyby tak pozbierało, że teraz my jakoś tak... jesteśmy troszkę odsunięci od tego, co się dzieje i Chińczycy wykorzystują sytuację?
Nie, myślę, że jest zupełnie odwrotnie w tej chwili. Mi się wydaje, że właśnie chociażby ta wizyta Żeleńskiego, chociażby ta przemówienie Żeleńskiego w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że to wszystko pokazało, że Ameryka jest absolutnym liderem wolnego świata. Ma pani rację, wskazując, że za Trumpa, powiedzmy, Trump mówił, że nie będziemy policjantem świata i tak dalej. I te relacje transatlantyckie, które były główną osią polityki amerykańskiej, jakby uległy znacznemu pogorszeniu. Biden potrafił to odbudować wszystko bardzo szybko. Tutaj było bardzo wiele decyzji dotyczących chociażby wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy przyjęcia Szwecji czy Finlandii do NATO. To wszystko poszło bardzo szybko, także mi się wydaje, że tutaj absolutnie tak nie jest. Oczywiście prezydent Biden rządzi w trudnym czasie, to jest inna sprawa. Ma, tak jak pani zauważyła, wiele trudnych problemów i ekonomicznych, i powiedzmy innych, związanych na przykład ze zmianami klimatycznymi, to jest inna sprawa zupełnie, prawda? Ale mi się wydaje, że Ameryka w tej chwili jest absolutnym liderem wolnego świata i że to w tej chwili widać, prawda? Tam Macron sobie może coś mówić i tak dalej, ale to jest jakby drugoplanowe wszystko.
Swoją drogą, jak zobaczyłam prezydenta Macrona, jak się cieszy jak dziecko, jak Francuzi wbili gola gdzieś tam na finale, to sobie pomyślałam, no niech tam, niech mu będzie, niech już chłopcu będzie.
Dokładnie. Ja dokładnie to samo pomyślałem sobie, oczywiście w tym momencie, no bo to jest jakby drugorzędne zupełnie, prawda?
Dokładnie.
Ale nie zapominajmy, Francja czy Wielka Brytania, te były kolonialne mocarstwa, są jednak ważne, no bo one mają ogromne wpływy w tych swoich byłych koloniach. I to, że na przykład Amerykanie w tej chwili nawet ostrzegali swoich obywateli, obawiając się jakichś ataków w Pakistanie, no to też tutaj Brytyjczycy, te ostrzeżenia płynęły też ze strony brytyjskiej.
Czyli wiedzą, co się dzieje.
Gdzie wywiad brytyjski chyba nawet być może lepiej wie, co się dzieje, prawda? Także tutaj ta współpraca na szczęście jest dobra w tej chwili.
No to załatwiliśmy Europę, że tak powiem. Troszeczkę rzuciliśmy się do Azji zobaczyć, co się dzieje, ale to pewnie jeszcze nie wszystko z tych rzeczy, co się dzieją na świecie. Przez święta, o których myśleliśmy, że będzie trochę wolniej.
No, na świecie się dzieje bardzo wiele. No, ja mam taką jedną sprawę. No, dzisiaj mamy bardzo przykrą wiadomość. Zmarł
Emilian Kamiński,
który prowadził ten słynny bardzo warszawski teatr Kamienica. On niedawno wrócił ze szpitala, miał 70 lat, wszyscy byli zaskoczeni chorobą od dość dawna, ale jest to oczywiście wielka, wielka strata dla polskiej kultury.
Ja tak myślę sobie, że jak gdyby kultura kulturą i teatr teatrem, ale ja jeszcze bardzo, bardzo lubiłam, czy bardzo mi się podobało to, takie różne rzeczy, które Emilian Kamiński w tym Teatrze Kamienica robił. Tą wigilię dla bezdomnych, którą zawsze robił, zanim ktokolwiek robił w Polsce i nikt nie wiedział, że przez ileś tam lat od zawsze, od kiedy mieli to miejsce w Kamienicy, że robili takie rzeczy, różne takie właśnie jakieś projekty, rzeczy dla powstańców, dla weteranów i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo ludzkie i takie ciepłe podejście do życia.
No, nie zapominajmy, to był człowiek, zawsze był bardzo zaangażowany. W 68 roku, w trakcie tych studenckich rozruchów, milicjanci odbili mu nerki. Prawda? Także on był chory w zasadzie, on od tamtego czasu już nie domagał. Także był to człowiek, który był takim, kimś zaangażowanym w to wszystko, co się w Polsce dzieje. No, ale jak słuchałem wspomnień o nim dzisiaj, no to wszyscy podkreślali, że on jest po prostu, że ten teatr to był jego dom.
Tak.
Po prostu. I to jego chyba najbardziej charakteryzowała. To wielka strata dla polskiej kultury. Jeżeli jeszcze mogę o czym wspomnieć, to też wspomnimy o tej charytatywnej działalności, no bo wojna na Ukrainie już trwa 11-12 miesięcy.
Niedługo to będzie rok. 6 czy 8
dni. Niedługo to będzie rok. I prawdopodobnie potrwa znacznie dłużej niż rok. I teraz tak zerknijmy sobie na ten rok do tyłu, bo jednak myśmy strasznie dużo zrobili w tym czasie. Jednak bardzo ważne było to, że z Ukrainą wykazaliśmy jednak tak wielką solidarność, wydaje mi się, że też przez cały czas działały, nie tylko wyprowadziliśmy zbiórkę. No, na przykład Bogusław Linda jest jedną z twarzy takiej obywatelskiej zbiórki helikoptery dla Ukrainy, które trwają w tej chwili, która trwa w tej chwili, prawda?
Tak.
Ale to, żeśmy tych Ukraińców czy przyjmowali w domach, czy przyjmowaliśmy ich w Polsce, czy Solidarność Świata, która była jednak ogromna z Ukrainą i ta pomoc, która na Ukrainę płynie przez cały czas, no bo umówmy się, gdyby nie ta zachodnia kroplówka, czy to w postaci środków finansowych, które pozwalają temu państwu normalnie funkcjonować, czy w postaci dostaw broni. To jest fascynujące. Ja sobie czasami włączam tą aplikację Flight 24 i cały czas widzę, a startuje samolot z Maine, z bazy. Dokąd leci? Do Rzeszowa. No, cukierków on nie...
Nie wiezie. To wszyscy wiedzą, to że tam wiedzą. Niebo nad Jasionką bardzo jest busy.
Także tam przez cały czas te samoloty latają i ta pomoc jest rzeczywiście cały czas duża i ważne, ale, żeby ona była.
Ale też mi się wydaje, że niesamowite jest to, takie rzeczy, o których tak naprawdę dużo się nie mówi, bo wiadomo, że te wszystkie wielkie rzeczy, wielkie, nie wiem, czy firmy, czy organizacje, World Kitchen z tymi szefami wszystkimi, tak. I Rachel Ray pojechała i wszyscy jadą, ale taka pomoc zwykłych, normalnych ludzi w Polsce, którzy ci się skrzyknęli, dzieciaki napisały gdzieś tam, nie pamiętam, w zachodniej Polsce, pod Poznaniem mam wrażenie, ale może mi się myli, znaleźli jakieś dzieciaki, które przewiezione z Ukrainy wsadzili do jakiegoś hotelu czy czegoś i no święta poprosili, żeby dzieciaki napisały listy do Mikołaja, opublikowali te listy i już towarzystwo się skrzyknęło i te prezenty, które te dzieciaki sobie wymyśliły, są, bo jeden chłopak chciał autko, a ktoś tam chciał długopisy do szkoły, a ktoś tam chciał coś innego. Czy te rzeczy, które robią ludzie tak sami z siebie, zrzucają się, kupują samochód, jakiegoś tam SUV czy coś, wiozą to gdzieś w Ukrainę, bo tam im są potrzebne, żeby zrobić to, tamto czy coś innego. Takiej jest masę takich drobiazgów. Kot ucieka i nie możesz tu robić rewolucji. Takich rzeczy, że tak powiem, oddolnych, tak? Takich rzeczy, które ludzie robią sami z siebie dlatego, że potrzebują, że wiedzą, że mogą pomóc, a nie tylko tej instytucjonalnej, chociaż tej instytucjonalnej pewnie jest najwięcej i być może ona najwięcej zna, w sensie ma największy impact, ale myślę, że ta taka drobna też znaczy bardzo dużo.
Tak, to oczywiście, że tak. No myśmy tutaj wszyscy chyba z nas uczestniczyli w jakichś akcjach, no w jakiś tam sposób pomagając na swój sposób i wszyscy żeśmy brali udział, czy to w rozmaitych zbiórkach, czy jak trzeba było telefonicznie nawet organizując wyciągnięcie kogoś. No ja miałem taką sytuację w zeszłym roku z ukraińską tenisistą Martą Kostiu, którą w końcu żeśmy na Facebooku podziałali troszeczkę i telefonami, po którą pojechała pod Kijów Rumunka, niedaleko przez Mołdawię pojechała, ona tam niedaleko mieszka, z Sorana Krista, prawda, pojechała po nią, ona do Francji jechała wtedy i one obie pojechały razem potem, prawda? No takich rzeczy była cała masa, no. Także tutaj wszyscy żeśmy pomagali w jakiś sposób i wszyscy pomagać będziemy nadal, bo powiedzmy sobie szczerze, ta wojna może się zakończyć tylko zwycięstwem Ukrainy,
tak.
Bo w ogóle to my, patrząc na ten mijający rok, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jednak ta wojna, ja myślę, przewartościowała bardzo wiele naszych poglądów, naszego patrzenia na świat. Też wiele państw zmieniło swoją politykę, zaczęła dostrzegać, że przez długi okres czasu, licząc, że z Rosją to będzie się takie interesiki robić, wszyscy będą zadowoleni, a oni będą grzeczni. Jak będą dostawać kasę, to będą grzeczni. Okazało się to wszystko psu na budę po prostu. No, nic z tego nie wyszło, okazało się ta polityka zupełnie fikcyjna. I teraz sobie wszyscy z tego nagle sprawę zdali, prawda?
Tak.
I teraz pytanie jest, co się stanie dalej z Rosją, no bo czy Rosja zrezygnuje, czy Rosja będzie stała się krajem takim normalnym, jakimś bardziej prozachodnim, nie agresywnym.
To mnie się wierzyć nie chce.
Dalej, to mi się wierzyć na... Wie pani, jak Putina zabraknie, to może być różnie, no. Zobaczymy, co tam się stanie. Ja może jestem optymistą, no. Rosja to jest wielki kraj, ale to w sumie to nie jest kraj szaleńców jakiś, no. Też to jest, jest to jednak kraj wielkiej kultury, jakbyśmy nie popatrzyli na to. Też, czy literatury, muzyki, powiedz, i tak dalej. Także też trudno ich traktować jako takich barbarzyńców, którzy będą chcieli wszystko niszczyć. Choć oczywiście to jest, ja myślę, że tutaj musimy pilnować tego wszyscy razem, że te zbrodnie, których Rosjanie na Ukrainie dokonali, muszą w jakiś sposób zostać rozliczeni i winni muszą ponieść karę. To nie może być tak, że się to skończy podpisaniem pokoju i wszyscy będą czacy, prawda? Na pewno nikt się nie zgodzi na to, żeby Ukraina miała oddawać Rosji jakieś terytoria. To, co oni myśleli, że tam Donbas wezmą, no przepraszam, oni formalnie przyłączyli ten Donbas, tylko że nie panują nad nim w tej chwili, tak. Prawda? Także tutaj oni z wielu obszarów wyparci zostali. Także niespecjalnie wyobrażam to sobie w tej chwili, jakiekolwiek rozmowy pokojowe, niespecjalnie wyobrażam sobie zakończenia tej wojny. No ale nic, trzeba czekać. A piąty element sportowy, no zakończył się ten, Huber Hurkacz wygrał. Pokazowy turniej w Hongkongu, wygrał z Norim w finale. To oczywiście pokazowe turnieje, to nie ma punktów, natomiast Iga Świątek przegrała. Finałowy z Eleną Rybak. Trzy razy oglądałem ten mecz, jak pani wie, jestem wielkim fanem fanem Rybakiny, którą znam. Tak liczyłem, że trochę będę miał też Martę Kostiuk dzisiaj, bo ale one już do samolotu wsiadły, niestety nie udało się. No ale to kiedy indziej. One lecą do Australii już.
No tak, bo za chwilkę ruszy Australian Open. Pierwsze chyba Brisbane, nie?
Jeszcze trochę. Yeah. W Brisbane będzie grany ten tak zwany United Cup. Tam będzie grała Iga Świątek z Hubertem Hurkaczem. Polska będzie grała gra w grupie z Kazachstanem i Szwajcarią. Przy czym będzie grała Iga Świątek z Julią Putintsevą, która będzie reprezentować Kazachstan z Bublikiem. Elena Rybakina nie będzie grała tam, będzie grała w dwóch innych turniejach. Będzie grała też przed Australianem w Adelaide 2, gdzie notabene Świątek też jest zgłoszona, gdzie zobaczymy, czy zagra, bo ona też może się z jednego z tych turniejów wycofać, żeby nie mieć kalendarza zbyt napiętego przed Australian Open.
Dokładnie.
No, bo ja zwracam uwagę, ten World Tennis League, który był w Dubaju, wcale nie był, to był pokazowy turniej. No, członkowie zwycięskiej drużyny szejkowej jednak mają kasę i gest, tak. Dostali.
Ale właśnie to jest to, co ja sobie pomyślałam, że po prostu dzieciaki zamiast odpocząć chwilkę, żeby być w lepszej formie do Australian Open, po prostu pojechali po kasę.
Z jednej strony po kasę, z drugiej strony to federacja na nich naciskała. To ja
ciekawe, ile federacja na tym zarobiła.
Oni przyjechali do WTA i ATP z walizką kasy oczywiście.
No dokładnie.
To nie jest tak, że to jest za darmo.
To nie charytatywnie. No,
niestety, to nie jest charytatywne. Ja myślę, że te kraje, to się staje takim rakiem sportu troszeczkę, bo ci szejkowie sobie mogą kupować, to by wyglądało co chcą. Kupili Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej, sobie kupili turniej pokazowy w Dubaju. Bardzo proszę, no zawodniczki są zadowolone. Milion dostały, nie?
No tak. I pogoda dobra.
I pogoda dobra, ciepło, wigilię se można zrobić. Wszystko mają tam, kupić można, panie, na kartki nie trzeba.
Dokładnie. Panie redaktorze, mamy tak 30 sekund. Czy to prawda, że Pele odchodzi?
Tak, no podobno pożegnał się już z rodziną. Podobno jest w tak złym stanie, że pożegnał się z rodziną.
Nic to, mimo wszystko jeszcze dzisiaj wesołych świąt i usłyszymy się pewnie jutro, bo Jacka trzeba zastąpić, skoro Dobra. Jacek na wakacjach. Miłego wieczoru, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Moim rozmówcą dzisiaj był, jak zwykle w Refeklorze, redaktor Andrzej Jarmakowski, a my wrócimy jutro już w normalnym grafiku, w normalnym czasie, bo jutro normalny dzień pracy, czyli o 6 rano przywita was wszystkich Kasia Popko, a potem to już poleci.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.